bez barier w Polskim Radiu Białystok.
Pandemia utrudnia życie nam wszystkim. Od około 2 lat żyjemy z ograniczeniami, ale mimo to dostępne są m.in. instytucje kultury. Dziś sprawdzimy, czy i w jaki sposób, nie tylko w pandemii, osoby z niepełnosprawnościami mogą wybrać się na przykład do Opery i Filharmonii Podlaskiej. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dobry wieczór.
Bez barier.
Oczywiście, wybierając się na wydarzenia do Opery i Filharmonii Podlaskiej, osoby z niepełnosprawnościami, czy też ich opiekunowie, muszą wziąć pod uwagę to, że podczas niektórych wydarzeń wykorzystywane są stroboskopowe efekty świetlne, efekty pirotechniczne czy hukowe. Dlatego warto sprawdzić w opisie wydarzenia, czy nie znalazło się takie ostrzeżenie. Nie oznacza to jednak, że nie można wtedy w tym uczestniczyć, ale wiedząc o tym, można wybrać na przykład miejsce położone dalej od sceny. Z drugiej strony osoby niedosłyszące mogą skorzystać z urządzeń wzmacniających dźwięk, ale takie zapotrzebowanie trzeba wcześniej zgłosić, podobnie jak to, że widz przyjdzie z psem przewodnikiem lub psem asystentem, bo też jest taka możliwość. Poza tym Opera i Filharmonia Podlaska jest wyposażona w system do tłumaczenia symultanicznego i audiodeskrypcji. A już teraz po budynku przy ulicy Odeskiej w Białymstoku oprowadzi nas koordynator do spraw dostępności Piotr Jankowski. Opera i Filharmonia Podlaska. Zaczynamy od głównego wejścia. Wejścia, które jest bez barier architektonicznych.
Tak, tak. Trzeba podkreślić, że Opera i Filharmonia Podlaska otrzymała złotą statuetkę na etapie samego projektowania. I to złota statuetka od najwyższych i najważniejszych instytucji w kraju, które powiedziały, że na więcej już nie można zasłużyć. Więc wchodząc do opery, jesteśmy przygotowani na wejście każdej osoby ze szczególnymi potrzebami. Może wjechać wózek, może wejść osoba niewidoma. Stoją panie asystentki z biura obsługi widza, które przygotowują się właśnie na przyjęcie klientów, również klientów ze szczególnymi potrzebami.
Z głównego wejścia musimy pójść do szatni. I jak tu osoby z niepełnosprawnościami mają sobie
jak
poradzić?
Jak widać, osoby z niepełnosprawnościami mają bardzo elegancki i odpowiednio wyprofilowany podjazd dla osób niepełnosprawnych ze specjalnym orurowaniem i mogą sobie zjechać do szatni i właśnie w szatni też są przyjmowani przez kolejnych asystentów. Nie tylko na wejściu właśnie, ale tutaj bezpośrednio przy szatni asystenci widzą, czy muszą już działać, czy to będzie osoba na wózku, czy to może będzie osoba niedowidząca, czy osoba niewidząca.
Między szatnią a tymi filarami też jest odpowiednio duży odstęp, żeby na przykład osoba na wózku mogła swobodnie się przemieszczać.
Tak jest, dokładnie tak. Po pierwsze, na to, na co osoba niepełnosprawna zwróci uwagę, to na ladę, która jest odpowiedniej wysokości, więc jak już podjeżdża, to czuje się faktycznie jako klient, bo bardzo często lady przecież są
dużo wyższe
i tutaj może swobodnie się rozebrać i zostawić odzież i udać się albo do windy po lewej stronie, albo po prawej stronie.
To idziemy po prawej stronie do windy. Jest to oznaczenie winda dla niepełnosprawnych?
Tak. Takich wind dla niepełnosprawnych mamy kilka. W ubiegłym roku żeśmy windy specjalnie opisali językiem Braille'a, więc wchodząc do windy, taka osoba tak naprawdę nie jest pozostawiona sama sobie w windzie.
Możemy wejść, bo nie ma tutaj akurat osób, które chciałyby z tego skorzystać.
Tak. I taka osoba już może wejść z asystentem. I czy jest z asystentem, czy bez, to ma w języku Braille'a opisane i odpowiednie piętro, drzwi otwierające, zamykające się oraz dzwonek. No i mamy oto taką sytuację, że naciskamy na piętro pierwsze, zamykają się nam drzwi.
Drzwi też o odpowiedniej szerokości.
Tak, drzwi o odpowiedniej szerokości dla osób niepełnosprawnych bardzo istotne, ponieważ widzą, w którym momencie się znajdują. Jest to takie bardzo duże bezpieczeństwo i proszę bardzo, jesteśmy na piętrze pierwszym.
Mówimy o tym bezpieczeństwie, że winda jest przeszklona, że to
tak,
wszystko widać naokoło.
Tak, jak najbardziej. I mamy piętro pierwsze i mamy specjalnie przygotowane
wejście.
Specjalnie przygotowane wejście. I tutaj mamy przygotowane w rzędzie pierwszym i drugim, po lewej i po prawej stronie, miejsca specjalnie oznaczone dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Proszę uprzejmie.
Chodzi o to, żeby było dużo miejsca, na przykład gdy ktoś jest na wózku?
Dokładnie tak. Choć mamy klientów z różnymi chorobami, sprzężeniami i jeżeli ktoś sobie życzy zająć konkretne miejsce, to nasi asystenci doprowadzają taką osobę, wiedzą, że taka osoba jest. Wystarczy tak naprawdę do nas zadzwonić kilka dni wcześniej, abyśmy się perfekcyjnie do tego przygotowali pod każdym względem. Bo również można przyjść do nas z psem przewodnikiem.
Zaraz o tym porozmawiamy, a jak jest z dostępnością do toalet?
Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Mamy takie toalety 3, 2 dedykowane damską i męską i jedną ogólną, która bezpośrednio się znajduje przy szatni, więc to też jest bardzo istotne, żeby na przykład osoba, która się porusza na wózku, nie musiała przemieszczać się w zbyt dużych odległościach i na przykład winda po drugiej stronie, która jest, tak, może przejdźmy. Winda, która jest po drugiej stronie, pozwala na to, żeby osoba właśnie nie jechała aż do wejścia. O tej właśnie też jest kolejne miejsce dla osób niepełnosprawnych.
To jeszcze na widowni, teraz już tak wychodzimy jest. Z tej sali.
Wychodzimy z sali. Mamy właśnie kolejną windę. To, co mamy w planach bardzo ambitnych na ten rok, to to, że będą jeszcze komunikaty dźwiękowe w windach. W ubiegłym roku, tak jak mówiłem, to było oznaczenie w języku Braille'a. W tym roku to są właśnie komunikaty dźwiękowe, które zostaną wprowadzone. No i osoba wychodząc z takiej windy, będąc po drugiej stronie widowni, ma toalety. Toalety też są specjalnie oznaczone, żeby osoba ze szczególnymi potrzebami czuła się komfortowo. Jest jedna bardzo duża toaleta, tak naprawdę 4 razy większa w rozmiarach i jest dostępna.
Czy od momentu otwarcia Opery i Filharmonii Podlaskiej, jeśli chodzi o potrzeby osób z niepełnosprawnościami, coś trzeba było udoskonalić, coś co w praktyce spowodowało, że troszeczkę zmieniliście myślenie jeszcze?
Nam pełnosprawnym zawsze będzie ciężko zrozumieć potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami. Żeby dobrze się przeszkolić, na przykład musimy usiąść na wózek albo musimy sobie zakryć oczy, żeby odczuć, jakie są faktycznie potrzeby. Tak, odpowiadając na pytanie, dlatego chociażby windy z językiem Braille'a, dlatego też plany na ten rok komunikatów dźwiękowych. To, co chcemy w tym roku jeszcze zrobić, to przede wszystkim przeszkolić personel w zakresie języka migowego, żeby osoby, które będą do nas przychodziły, miały ten komfort jednak rozmowy. I tutaj jest akceptacja dyrekcji w tym kierunku. W ogóle dyrekcja bardzo fajnie podchodzi do spraw bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o widzów i jeżeli zgłaszamy im takie potrzeby, no to nie pozostawiamy w tej kwestii pola do dyskusji, po prostu należy to wykonać i to jest pozytywne właśnie dla opery, pracowników, ale przede wszystkim naszych klientów. I jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym podkreślić, będziemy robić plan opery oraz tablice tyflograficzne. Będzie to wyglądało w ten sposób, że taka tablica będzie przy wejściu głównym, ale też i służbowym i będzie wszystko rozpisane i jest oznaczenie w języku Braille'a i osoba sobie lewą ręką będzie czytała, prawą będzie sprawdzała, bo to wszystko będzie naniesione.
Czyli taka specjalna tablica dla osób
niedowidzących,
niewidzących.
Dokładnie tak. To jest tak zwany plan tyflograficzny, który jest potrzebny dla komfortu naszych klientów.
Wspominał Pan, że można też przyjść do opery z psem przewodnikiem.
Tak, można przyjść z psem przewodnikiem. Oczywiście może nie na każde wydarzenie, ponieważ opera czasami ma dużą ilość huków różnego rodzaju, strzelanin i tak dalej. I nie chcielibyśmy narażać na niebezpieczeństwo naszych klientów, ale do tej pory nie spotkaliśmy się z taką sytuacją, żebyśmy musieli komuś odmówić. Natomiast bardzo szeroko otwieramy drzwi dla wszystkich osób, które chcą nas odwiedzić i przyjmowanie osób, które potrzebują szczególnej opieki, nie sprawia nam żadnego problemu. Sobie z tym radzimy, ale co więcej też trzeba powiedzieć o postawie mieszkańców województwa podlaskiego, ponieważ piszą do nas, zwracają nam uwagę, co możemy robić, żeby było jeszcze lepiej. I właśnie jednym z takich uwag jest komunikat dźwiękowy, że on by naprawdę dużo pomógł w przypadku osób słabowidzących czy niewidzących. I od razu odpowiadamy na tą prośbę i działamy.
Ja chciałabym, żeby między innymi poprzez takie informacje coraz więcej osób z niepełnosprawnościami wychodziło z domów, korzystało z możliwości tej oferty kulturalnej, jaka jest w Białymstoku, w województwie podlaskim. I jeżeli przynajmniej jedną osobę zachęcimy, to naprawdę będzie bardzo dobrze. Ale co, czy osoba z niepełnosprawnością, czy też jej opiekun ma zrobić, gdyby chciała się wybrać na wydarzenie do Opery i Filharmonii Podlaskiej? Czy kupić bilet i przyjść, czy jednak lepiej wcześniej zgłosić, że są specjalne potrzeby?
Dla tylko i wyłącznie własnego komfortu warto jest wykonać telefon do kasy, czy też do biura obsługi widza i się po prostu zaanonsować, zapowiedzieć. To pozwoli do jeszcze lepszego przygotowania się. A na czym to polega? Przywitamy po prostu naszych gości ze szczególnymi potrzebami już w drzwiach. Te osoby będą miały asystę, zostaną odprowadzone do szatni, zostanie pokazany przekrój opery, w którym kierunku można się udać i również odwieziemy takie osoby na miejsce bezpośrednie na widownię, ale to też pozwala w sposób szczególny dbać o bezpieczeństwo, ponieważ nasi koordynatorzy, którzy też są podczas tego wydarzenia na sali, czyli na przykład ratownicy, wiedzą, żeby zwracać szczególną uwagę, na przykład odpukać na wypadek jakiejś ewakuacji, że w pierwszej kolejności musimy zająć się osobami ze szczególnymi potrzebami. A odpowiadając, co trzeba zrobić nie tylko w operze, ale ogólnie we wszystkich jednostkach kultury, w każdej jest koordynator dostępności, jego numer telefonu jest na stronie internetowej. Po prostu do niego zadzwonić, zapowiedzieć się i naprawdę jestem tego pewny, że taki koordynator przygotuje wszystko na tak zwane tip-top, żeby nasz klient w żaden sposób, w żadnym momencie nie poczuł się z jakimś dyskomfortem, że tutaj z powodu swojej niepełnosprawności jest w gorszej sytuacji albo gorzej się czuje.
Czyli Opera i Filharmonia Podlaska otwiera się na wszystkich, dosłownie wszystkich widzów.
Tak, nie dość, że się otwiera na wszystkich widzów, to jeszcze ma bardzo dobre zabezpieczenia, jeżeli chodzi o nadzór w czasie takich wydarzeń, na sprawy pożarowe, na sprawy ratownicze. Przyjmujemy grupy z różnych placówek, ośrodków pomocy i bywają u nas grupy naprawdę bardzo duże niepełnosprawne i wychodzą bardzo szczęśliwe po naszych wydarzeniach i jeszcze lepiej się czujemy wtedy, kiedy to wiedzą, że wychodzą spokojni i bezpieczni.
Szanowni Państwo, w trosce o wspólne bezpieczeństwo prosimy o zachowanie właściwej odległości, prawidłowe zasłanianie ust i nosa, a także zajmowanie wyznaczonych miejsc na widowni i niezmienianie ich podczas wydarzenia.
Z Opery i Filharmonii Podlaskiej już za chwilę przeniesiemy się do Muzeum Wojska w Białymstoku.
Bez barier.
Z ulicy Odeskiej przenosimy się na ulicę Klińskiego. Muzeum Wojska również ma propozycje dla osób z niepełnosprawnościami, choć trzeba mieć na uwadze, że oferta skierowana jest przede wszystkim do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ze względu na zabytkowy charakter budynku, w którym znajduje się instytucja, nie ma na razie udogodnień dla osób poruszających się na przykład na wózku. Są natomiast zajęcia wspierane ciekawymi pomocami dydaktycznymi, skierowane do osób niedowidzących, niewidzących czy z autyzmem. I między innymi o tym opowie Marzena Wilczko z Muzeum Wojska.
To są nasze tyflografiki. Są to tyflografiki drukowane, ale też wydrukowane w technologii termoform. Szczególnie fajne do pracy z dziećmi, z młodzieżą, ale też dorosłymi, bo sprawdziliśmy to na takim warsztacie dla dorosłych, z niepełnosprawnością wzroku. I to wcale nie chodzi tylko i wyłącznie o osoby niewidome, ale też osoby niedowidzące, które są w stanie dany obiekt muzealny, bo to jest wybranych naszych 20 obiektów muzealnych, takich bardzo reprezentatywnych dla naszej kolekcji, są w stanie sobie prześledzić swoimi dłońmi i zbadać wszystkie szczegóły.
Czyli ja zamykam oczy i dotykam tego i karabin sobie wyobrażam.
Tak.
Tutaj, bo jest wypukły, jest z różnych takich cząsteczek, można powiedzieć, zrobione.
Tak, w fakturach różnych, dokładnie. Bo jak wiemy, obiekty muzealne raczej są poza zasięgiem dotyku, więc tego typu pomocy są bardzo pożądane. A drugą rzeczą, z której jesteśmy bardzo zadowoleni, są panele sensoryczne. Są to różne materiały. zanurzone w żywicy, w bardzo przystępnym kształcie, takim, który można dać dziecku do rąk. I są to bardzo różne materiały, bo to są fragmenty tkanin mundurowych. Jest to na przykład kasza gryczana, wtedy mówimy o jedzeniu w wojsku, czy też ziarenka kawy. Fajne jest to, jeżeli chodzi o spektrum autyzmu, żeby skupić uwagę dziecka jak najdłużej na danym motywie, na danym obiekcie. A z drugiej strony to też jest przydatna bardzo rzecz do pracy z osobami z niewidomymi, bo oni też mogą dotykać i coś poznawać. To jest kora drzewa, to są liny, to są kule i wokół tych paneli sensorycznych jesteśmy w stanie zbudować też opowieść o tym białostockim garnizonie na przestrzeni lat.
To też w bardzo atrakcyjnej formie jest podane.
To się nam sprawdziło zarówno w pracy z przedszkolakami, które z wielką frajdą od razu wyciągają ręce po panele sensoryczne, bo tu naprawdę dobór tych materiałów jest na tyle różnorodny, że daje dużą frajdę dotykania. A jednocześnie jesteśmy w stanie od tego obiektu przenieść ich do jakiejś tam historii.
Jeśli chodzi o dostępność Państwa oferty dla osób z niepełnosprawnościami, to jak to wygląda?
Realizujemy projekty docelowe dla osób z niepełnosprawnościami i są to w szczególności niepełnosprawności intelektualne, wzroku oraz słuchu. Jesteśmy po zrealizowaniu takiego projektu, który nazywał się Białostocki Garnizon w językach dostępnych. I tutaj odbiorcami tych działań były dzieciaki z niepełnosprawnością intelektualną, słuchu i wzroku. I to nam się na tyle sprawdziło, że wdrożyliśmy te efekty tego projektu do naszej oferty stałej. Czyli w dalszym ciągu można przyjść do muzeum, umówić się na warsztaty, które są opracowane z myślą o odbiorcach młodszych w trzech wariantach, czyli dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, dla dzieciaków, które mają problemy ze wzrokiem oraz dla dzieciaków z niepełnosprawnością słuchu. Są to warsztaty historyczne i bardzo mocno bazujące na historii miasta, tej wojskowej historii miasta, ale starające się w bardzo przystępny sposób mówić, przekazywać tą historię tym właśnie odbiorcom, którzy często mają problemy ze zrozumieniem elementarnych pojęć, takich nawet jak armia, czy pojęć związanych z wojskiem. Mamy przygotowane narzędzia dostępności z myślą o tutaj tych odbiorcach. Są to tyflografiki dla dzieci niewidomych, czy też niedowidzących. Mamy przygotowane panele sensoryczne, to jest szczególnie fajne narzędzie, jeżeli chodzi o pracę z tymi dziećmi ze spektrum autyzmu, które mają szczególną potrzebę tutaj zaangażowania zmysłu dotyku. Ta oferta jest dostępna na stronie internetowej Muzeum Wojska. Można poprzez rezerwację elektroniczną zapisać się, zgłosić taką grupę i przyjść do nas. Jeżeli chodzi o te narzędzia dostępności, które zostały wypracowane w tym projekcie, są one też dostępne osobom indywidualnym. Należy nas o tym wcześniej poinformować i wówczas przygotujemy się do takiej wizyty. To, co robiliśmy jeszcze wcześniej, dzisiaj też na czym bazujemy bardzo mocno, to był projekt Autyzm Bliżej. Dlatego, że sami stwierdzamy, że w muzeum, w grupach nawet neurotypowych coraz więcej jest dzieciaków, które mają w jakimś stopniu spektrum autyzmu. Przeszkoliliśmy własną ekipę, własną załogę, by potrafili nie tylko poprowadzić zajęcia z tymi dziećmi, ale też do tego, by potrafili przyjąć tego gościa w muzeum nawet podczas zwiedzania. To na naszych wystawach stałych jest przygotowana ścieżka, która jest napisana w takim prostym języku. Myśleliśmy tu szczególnie o dzieciach, o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, które wchodząc na wystawę dosyć jednak mocno skonkretyzowano na militariach i wojskowości i historii, trudno im się odnaleźć i zrozumieć, jaki jest sens tej wystawy, o co tu w tym wszystkim chodzi. Dlatego przygotowaliśmy specjalną ścieżkę. Ona jest prowadzona tropem białostockiego garnizonu, ale to, co jest takim naszym spostrzeżeniem, to jest to ten krok w stronę dostępności dla wszystkich też, którzy nie posiadają tej specjalistycznej wiedzy. Wchodząc do muzeum, chcą się dowiedzieć elementarnych rzeczy i coś zrozumieć, i coś zapamiętać. Więc to jest dostępne na dwóch naszych wystawach w sposób ciągły. Można z tego korzystać podczas naszego zwiedzania.
Plany?
Chcemy pogłębiać współpracę z tymi wszystkimi szkołami, które mają uczniów z niepełnosprawnościami, ośrodkami, fundacjami, aby jak najwięcej było tych osób w naszym muzeum, żeby każda z wystaw czasowych, bo wystawy stałe buduje się na ładnych kilka lat, natomiast wystawy czasowe powstają dość regularnie w roku. Jest ich kilka i chcielibyśmy, aby każda z naszych wystaw była w równym stopniu też dostępna tym osobom z niepełnosprawnościami. I tutaj też dalsze nasze szkolenie się i pomysły na to, jak udostępniać im tą trudną tematykę, którą prezentujemy.
Udostępniacie stacjonarnie tutaj w Muzeum Wojska, ale też widziałam, że są filmy w internecie.
Tak, bardzo dużo filmów publikujemy. To też jest, myślę, efekt pandemii, że nasze działania mocno się przenoszą do internetu. I taki nasz ukłon w stronę dostępności to jest to, że standardem w naszej instytucji jest załączenie transkrypcji napisów do każdego filmu, z czego oczywiście mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością słuchu, ale też wszyscy, którzy mają potrzebę na przykład obejrzenia tego filmu bez dźwięku. Przede wszystkim wydaje nam się, że instytucja kultury jako pierwsza powinna tutaj dawać dobry przykład, bo jest to instytucja, która ma za zadanie jednak włączać w życie nie tylko kulturalne, ale też społeczne i to wszystkie grupy odbiorców. I jest to naprawdę bardzo dobre też miejsce do tego, by pewne rozwiązania testować. Z drugiej strony nasze doświadczenia są takie, że tych grup dzieciaków z niepełnosprawnością intelektualną jest naprawdę dużo. I z ich strony jest olbrzymie zapotrzebowanie na wyjścia do muzeum, na budowanie takiej swojej wiedzy dodatkowej, historycznej, bo jednak nie wszystko udaje się w tych szkołach, prawda? Natomiast wizyta w instytucji kultury to też budowanie kompetencji miękkich, które w ich przypadku są kluczowe dla ich rozwoju.
A macie poczucie, że spełniacie tę misję i że jest zainteresowanie, czy jednak trzeba namawiać?
Wydaje mi się, że tutaj organizacje pozarządowe, które działają w tym obszarze, zrobiły w ostatnich latach na tyle dobrą robotę, że ten stereotyp jest łamany. Jeżeli chodzi o nasz odbiór, to wręcz przeciwnie. 2 lata pod rząd realizowaliśmy projekty z zakresu dostępności. Były one kierowane w szczególności do dzieci, de facto i młodzieży. Natomiast odbiór jest niesamowicie duży. Na tyle duży, że postanawiamy potem włączać te nasze oferty do tej stałej, bieżącej oferty. To nie umiera wraz z zakończeniem projektu, tylko to żyje dalej. I z naszego punktu widzenia jest olbrzymie zainteresowanie wychowawców, opiekunów tym, żeby wychodzić jak najwięcej, żeby te dzieci miały jak najwięcej nowych bodźców i możliwości do rozwoju.
O szczegóły dotyczące oferty i możliwości skorzystania z niej przez osoby z niepełnosprawnościami warto pytać bezpośrednio w instytucjach. A dziś w Bez Barier to wszystko. Do usłyszenia.
Bez barier w Polskim Radiu Białystok.